Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest już Jolanta Banach, radna Gdańska z Nowej Lewicy, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jak się pani podoba to, że Przemysław Wipler, lider listy Konfederacji na Pomorzu, zdobył sam jeden więcej głosów niż cała lista Lewicy?
No oczywiście średnio mi się to podoba, albo dosadnie mówiąc, zupełnie mi się to nie podoba. Tym niemniej rozumiem przyczyny, dla których tak się stało i na nie się oczywiście nie można obrażać. Te przyczyny są dosyć złożone, a dotykają przede wszystkim konsekwencji bezmyślnego głosowania za wszystkimi dyrektywami Polskiego Ładu, na przykład lekceważenia, utraty poczucia bezpieczeństwa przez Europejczyków. No, lewica, która zamienia się w rodzaj misjonarzy apostolstwa, czyli społeczeństwo edukuje, lekceważy lęki, informuje, że lęki społeczeństwa są tylko wynikiem populistów, manipulowania strachem, czyli krótko mówiąc, jesteście idiotami.
Po części pani wywołuje to, co chciałem zapytać, bo chciałem zapytać, co się takiego stało, że młodzi, nawet kobiety w dużej mierze, a przecież tyle mówiliśmy o tym, że to jest czas kobiet w polityce, zwłaszcza tutaj w Trójmieście, zagłosowały na Konfederację i ja tak próbując szukać odpowiedzi, próbowałem popytać młodych ludzi, co nimi kieruje i oni mi mówią, że w dużej mierze zniechęcają ich młodzi lewicowi aktywiści, którzy ich nie słuchają, narzucają bardzo mocno swoje zdanie, krzyczą. To jest problem dla lewicy?
Ale ogromny problem, wie pan. My mamy swoje grupy wewnętrzne, społecznościowe i niejednokrotnie wydawało się, że również nie powiem, że padam ofiarą, ale jestem adresatką bardzo zideologizowanych przekazów, wręcz potępiających, wykluczających. To środowisko młodych rzeczywiście ma taką tendencję, no jak to młodzi z każdej strony, do operowania językiem, narracją wykluczającą, pełną epitetów, no zideologizowaną. To są młodzi ludzie, oni wierzą w to, co mówią.
Ale
no,
nie potraficie
ale
jako bardziej doświadczeni politycy
pod warunkiem, że się
wychować
chce
sobie młodych następców.
Oczywiście, wie pan, do tego potrzebne są think tanki w partii, potrzebne są głębokie dyskusje, potrzebne jest silne, eksperckie zaplecze, ale przede wszystkim przywództwo partii nie może się utożsamiać z tego rodzajem przekazu, a się utożsamia. Lewica dzisiaj kojarzy się wyłącznie z agendą kulturową i to dosyć mocną agendą kulturową. Bardzo gorące dyskusje w środowisku lewicowym wywołują takie tematy jak feminatywy, ilość tożsamości płciowej i tak dalej, i tak dalej.
A okazuje się, natomiast, że ludzie żyją na co dzień zupełnie czymś innym.
No wie pan, czeka nas dyrektywa o energochłonności budynkowej, dyrektywa, która za 2 lata wprowadzi tak naprawdę karę emisyjną za to, że nie wymieniliśmy źródła ciepła na inwestycję, która jest droga, bo pompa ciepła z fotowoltaiką dzisiaj to 180 tysięcy. A ludzie zapłacą, szacują eksperci do 2035 roku, nawet 80% więcej na przykład za gaz. I okazuje się, że lewica nie dość, że ani słowa na ten temat, to jeszcze część europosłów głosuje za tą dyrektywą bezmyślnie i europosłanka oświadcza, że ona nic nie wie o tej dyrektywie i jest zdziwiona, że może to być przyczyna, dla której lewica traci swoje poparcie. No traci, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z czymś, co nie równoważy interesu ekonomicznego społeczeństwa, najmniej zamożnej jego warstwy, wydawałoby się adresata oferty lewicowej, klasycznej, tradycyjnej socjaldemokracji, to coś jest nie tak.
Ale nie odkryliście tego jako lewica po wyborach do Europarlamentu?
Nie, wie pan, ja to odkryłam od początku. Mam taki rodzaj pewnej misji edukacyjnej, lokalnej, ponieważ chyba byliśmy jedyną strukturą w województwie, a może i w kraju, mówię tutaj o Nowej Lewicy w Gdańsku, która po wyborach do parlamentu w ubiegłym roku, w 2023, dokonała rzetelnej, krytycznej oceny przyczyn, dla których mamy do czynienia z tendencją spadkową, jeśli chodzi o poparcie dla lewicy. Po pierwsze tożsamość, po drugie kompetencje, po trzecie think tanki, zaplecze eksperckie, po czwarte inny język komunikowania, ale przede wszystkim określenie, kto jest adresatem tej lewicy.
Ale mam wrażenie, że te tematy, o których pani mówi, pojawiają się tak mniej więcej od czasów wiosny, bym powiedział, i końca wiosny, czyli tego projektu, którego pilotował Robert Biedroń.
Ależ oczywiście moje rozczarowanie jest takie samo jak wszystkich wyborców lewicy, którzy poczuli się zwolnieni z lojalności. Ponieważ wyborca lewicy już nie jest wobec niej lojalny z przyczyn, o których mówię. Wydawałoby się, że klasyczna socjaldemokracja powinna zadbać o to, co my nazywamy szeroko usługami społecznymi. Powstaje lament, nie ma rodzin zastępczych. Powstaje lament, opieka nad starszymi osobami jest naszą prywatną sprawą. Powstaje lament, nie możemy dostać się do specjalisty. Nic z tej oferty dotyczącej dostępu równego, egalitarnego do opieki zdrowotnej, do której, żeby wejść, publicznej, trzeba mieć duże pieniądze. Po to, żeby dobrze wykształcić dziecko, trzeba naprawdę wziąć korepetycję. Ani słowa o tym. Po prostu nic. To trzeba się zastanowić, czym jesteśmy. Jest szczelewicą. Niektórzy komentatorzy mówią i politolodzy, głosuje na lewicę społeczność wielkomiejska, świetnie wykształcona o poglądach liberalnych. No to jeżeli nie jesteśmy lewicą, no to trzeba się zadeklarować, kończymy, stajemy się jeszcze jedną z partii liberalnych.
Leszek Miller suchej nitki na Włodzimierzu Czarzastym nie zostawia. W Polskim Radiu 24 powiedział, że te wybory ostatecznie dokonały anihilacji dawnego sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale to jest świadomy wybór dwóch polityków. Pana Czarzastego i pana Biedronia. Pani tę opinię podziela?
Ja myślę, że to nie do końca jest świadomy wybór. Wie pan, to jest tak, jak zakładamy kółko, żeby wymieniać się swoimi poglądami, a potem patrzymy, kto się pod nich podpasuje. 3% robotników głosowało na lewicę. Jak się zapyta przywódców lewicy, dlaczego, to oni odpowiadają, no bo oni nie podzielają naszych poglądów. No polityka nie jest od przyciągania do swoich poglądów, chociaż w pewnym stopniu tak,
tylko
ale
raczej
jest
od reprezentowania grup
interesów,
prawda?
Dokładnie, od reprezentowania interesów. Więc ja myślę, że to są błędy nie do końca świadome. Poniekąd jakby immanentnie być może to nie są poglądy te socjaldemokratyczne Roberta Biedronia, bo nie są. Bo nie są. Nazywam to socjaldemokracją emblematyczną, czyli tam parę haseł się wyrzuci, będziemy budować mieszkania, podwyższymy płacę minimalną, ale tym niemniej to jest polityka emblematu. Tak jak w przypadku PiS-u damy 500+, czyli instrumentem polityki społecznej będzie jakiś jeden gadżet, coś damy. My damy, prawda, a nie systemowe, strukturalne zmiany zgodnie z duchem socjaldemokratycznym, jak w Skandynawii.
Kierownictwo Nowej Lewicy powinno zostać wymienione przed końcem czasu, który ma, bo w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, kadencja się będzie kończyła.
Tak ma być, ale wie pan co, wydaje mi się, że to nie wystarczy. To za mało. No, zmiana przywództwa może dać lewicy 2 punkty procentowe. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie o struktury. Po pierwsze, struktury osłabione i struktury dosyć, nawet zniszczone, powiedziałabym, w regionach. No, podstawą każdej partii jest silna organizacja lokalna, to oczywiste. Po drugie, no jednak poważna rozmowa o tym, kim my jesteśmy, tożsamościowo kim my jesteśmy. Ponieważ elektorat lewicowy, jak mówi Aleksander Kwaśniewski, ja też tak sądzę, to około 15% naszego społeczeństwa. To są ludzie, którzy po prostu chcą mieć państwo, które nazywamy welfare state, czyli państwo, w którym usługi publiczne, takie usługi jak zapewnienie nam wsparcia w sytuacjach kryzysowych, zdrowiu, opiece nad osobami niepełnosprawnymi, zależnymi. Instytucje są silne i dla wszystkich dostępne. To jest lewica, która ma bardzo konkretny program, jeżeli chodzi pod tym względem, pod względem infrastruktury społecznej, jeśli chodzi o wyrównywanie szans małych miejscowości i małych miast i tej Polski, którą nazywamy Polską B na przykład.
To co się takiego
ale
dzieje?
To trzeba mieć wiedzę i trzeba mieć kompetencje i tu jest deficyt ogromny.
To co się takiego dzieje wewnątrz lewicy, że ten przekaz, takie stawianie sprawy nie przebija się, nie jest na górze, że tak powiem, na wierzchu, a przebijają się te krzykliwe głosy, o których mówiliśmy na początku.
Dlatego, że jak powiedziałam, w sposób być może zależny od naszego drugiego partnera, czyli mówię o Wiośnie, lewica dokonała właśnie tego skrętu w formację, którą eksperci czy komentatorzy lewicowi nazywają hiperliberalizmem indywidualistycznym. Mówię tutaj właśnie,
to oznacza.
No oznacza to właśnie skupienie na tej agendzie kulturowej, ale skupienie konfrontacyjne, co pan podkreślił, czyli jak
to
nie
jest
jesteś ze mną...
To jest aktywizm niż uprawianie polityki.
Tak, to jesteś, jak nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie, to po pierwsze, a po drugie, no grupa przywódcza trzech panów zamieniła tę formację w rodzaj układu, oligarchicznego układu towarzysko-politycznego i proszę zauważyć, że interes partii został pozycjonowany pod interes osobisty.
indywidualny interes poszczególnych członków.
Absolutnie. Zaczęło się to w 2023 roku, skończyło utratą mandatów, czyli zlekceważono zarówno wyborców regionalnych, jak i członków partii w regionach, dokonując tej szachownicy mapowej po całej Polsce, czyli ustawiając się tak, żeby sobie zapewnić reelekcję i potem poszło. I teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego no mieliśmy już, powiedziałabym, pozbawioną wszelkich skrupułów i wszelkiego wstydu układankę, która miała zapewnić wejście trójce posłów i zapewniła.
Mówi pani o panu Robercie Biedroniu, o panu Krzysztofie Śmiszku i o pani...
I pani Joannie Scheuring-Wielgus. Więc wie pan, jeżeli się z partii robi coś w rodzaju monopolistycznego, niektórzy to nazywają układu biznesowego, czyli kieruje się wyłącznie perspektywą zapewnienia sobie kolejnych elekcji i to jest kluczem do układania list, no to mamy straty, które są skandaliczne. Łukasz Kochut...
Ale wewnątrz Lewicy, przepraszam, nie widzieliście tego, kiedy były układane listy w wyborach parlamentarnych? Później no, wybory samorządowe to jest osobna historia, ale teraz w eurowyborach, no przecież przesłanie pani posłanki Katarzyny Uberhan drugą kadencję w Sejmie, ale to nie jest jakaś rozpoznawalna postać. To był błąd tutaj na Pomorzu? To jest osoba prawie nieznana.
Proszę pana, sprawa wygląda w ten sposób, że oczywiście...
Bo z tego co słyszę, bardzo mocno się kłóciliście wewnątrz i tutaj niezadowolenie lokalnych działaczy było ogromne z tego powodu.
Zawsze... Z takimi decyzjami dyskutowaliśmy i ostro. Natomiast statut tej partii jest skonstruowany tak, że całkowite kompetencje w zakresie układania list zarówno do Parlamentu Polskiego, jak i Parlamentu Europejskiego mają władze centralne. Ten statut został sądownie zaakceptowany, on jest legalny.
Trzeba się z tym pogodzić
po prostu. I oni niczego tu bezprawnie nie robią. Natomiast, wie pan...
Czyli ja nie mówię, że to jest bezprawie, bo absolutnie nie. Ale natomiast pytanie, czy to jest skuteczne i czy to jest uczciwe wobec wyborców.
No jak powiedziałam, to jest ani skuteczne, ani uczciwe. Partia traci bardzo, traci na znanych nazwiskach, odchodzą całe struktury z tej partii, odchodzą również młodzi ludzie. Iwan, ja już jestem za stara na to, żeby zmieniać barwy partyjne, ale ludziom młodym się nie dziwię. No i w systemie demokratycznym partia polityczna nie może się zamieniać w rodzaj prywatnego prawie, że porozumienia biznesowo-polityczno-towarzyskiego, dlatego że się to, tym się niszczy partię. I właśnie tego dokonano. I trudno się dziwić całym strukturom, a są takie w Łodzi, w Olsztynie i na Dolnym Śląsku i pojedynczym ludziom, ale także byłym posłom i posłankom, że odchodzą tam, gdzie czują, że mają szansę rozwoju i że gdzie ta decyzja do układania list, chociaż oczywiście tutaj nie jestem naiwna, no nie jest w tak oczywisty sposób skandaliczna.
Pani jako radna Nowej Lewicy dostała się do Rady Miasta w wyborach samorządowych i dołączyła pani do klubu Wszystko dla Gdańska, klubu pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Nie ma pani takiej obawy, że to odbiera pani też trochę możliwość budowania tutaj jakiejś opozycji takiej lokalnej pod kątem kolejnych wyborów samorządowych?
Wie pan, wszystko zależy od tego, co sobie człowiek stawia za cel. Jeżeli sobie człowiek stawia za cel budowanie opozycji, to owszem, tak, to jest pozycja, która oczywiście, czy miejsce moje, które uniemożliwia tworzenie takiej alternatywy. Ale moim celem nie jest tworzenie opozycji. Moim celem już po tylu latach obecności w polityce, bo to mi daje satysfakcję i poczucie sensu i sprawczości, jest realizacja przynajmniej części tego, co jest niemożliwe w opozycji, a co jest możliwe we współpracy. Przypominam, że w 2018 roku podpisaliśmy porozumienie z prezydentem Adamowiczem. Część tego porozumienia nie jest realizowana, ale część jest. Dzieci i młodzież jeżdżą bez biletów, tak?
Jeżdżą.
To jest efekt tego porozumienia. Można zapytać gdańszczanina, czy on woli, żebym ja była gwiazdą w Radzie Miasta. W 2010-14 byłam naprawdę najpopularniejszą radną. Nie mówię tego z powodu zbyt dobrego samopoczucia. Byłam radną opozycyjną, ale nie mogłam załatwić niczego. Więc zapytam gdańszczanina i gdańszczankę, czy lepiej, żeby dzieci jeździły i młodzież bez biletów, czy lepiej, żeby Jolanta Banach była popularną radną. No nie, ja wolę jednak to pierwsze. Po drugie, w Gdańsku funkcjonuje program naprawy bezpłatnej, drobnych napraw i remontów w domach seniorów, tak zwana złota rączka.
Tak.
To jest efekt tego porozumienia. Teraz zapisaliśmy, podejmując współpracę z WDG, czyli pani prezydent Dulkiewicz, Sienkiewicz, ja, pan prezydent Grzelak, akcent na budowę mieszkań, i to takich mieszkań, które, jeżeli program pilotażowy się uda, będą obniżały cenę najmu komercyjnego w Gdańsku i cenę zakupu mieszkań. No i przede wszystkim wypracujemy standardy opieki nad zielenią, powiększania terenów zielonych. To jest to, na czym gdańszczanom
zależy.
Czyli
konkretne tematy, których chce pani po prostu przypilnować.
I pan, po tylu latach w polityce stałam się człowiekiem pracy pozytywistycznej, bo mnie to daje poczucie sensu, sprawczości i to lubię najzwyczajniej w świecie. Mam w nosie wizerunki i popularności.
Kiedy Rada Miasta i władze miasta w nowym składzie ruszą taką pełną parą do pracy? No, słyszałem, że tam się rewolucja dzieje w Urzędzie Miasta.
Już ruszają. Teraz będziemy 20 na Radzie Miasta, przepraszam, na sesję, przepraszam, tak, za niepoprawność językową. Będziemy rozpatrywali raport o stanie Gdańska i będzie to sesja absolutoryjna, a jednocześnie oczywiście nie jest tajemnicą, że w Urzędzie Miasta następują zmiany, czyli jedną z funkcji wiceprezydenckich obejmuje pani Emilia Lodzińska.
Więc ale to też zmiany w wydziałach, jakieś przesunięcia, tego,
nie wiem.
Tego pani nie wie.
Wie pan, tego nie wiem. Zawsze powiem szczerze, mało mnie to interesowało. Bardziej interesuje mnie to, żeby odpowiedzieć na codziennie zgłaszane potrzeby gdańszczan i gdańszczanek w zakresie parkowania, w zakresie przydzielania mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Na tym się koncentruję.
To tak na koniec jeszcze mam takie przewrotne pytanie. Dzisiaj mamy Dzień Dobrych Rad. O tym w poranku Radia Gdańsk opowiadamy. Więc taka prośba o dobrą radę od Jolanty Banach w dowolnym obszarze, w dowolnym zakresie.
Ale dla kogo dobrą radę?
No, bo może pani wybrać.
Iwan, ja się zawsze wstrzymuję.
Choć od... dobrymi radami ponoć są wybrukowane.
Tak. Wstrzymuję się od udzielania dobrych rad. No ale na początek dnia mam dobrą radę właśnie dla wszystkich młodych ludzi w różnych partiach politycznych. Ja rozumiem, że macie gorące głowy. Ja rozumiem, że chcecie wiele zmienić. Ja rozumiem, że nie tolerujecie sprzeciwu, ale zwłaszcza do moich koleżanek i kolegów z lewicy. To jest ten czas, żeby być w polityce i mieć szansę rozwoju. Trzeba słuchać ludzi. Wszyscy politycy, słuchajmy ludzi, to nie jest banał.
Bardzo dziękuję. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Jolanta Banach, radna miasta Gdańska, Nowa Lewica. Była wieloletnia posłanka, była wiceminister pracy i polityki społecznej. Była gościem Dnia Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję za
rozmowę. Bardzo było miło. Dziękuję państwu.
Gość dnia Radia Gdańsk.